Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszej audycji porozmawiamy o powstaniu sejneńskim. To powstanie było krwawe, walki były bardzo zacięte i to także jedno z wygranych przez Polaków powstań. Niewiele takich było w historii. O tych wydarzeniach będziemy rozmawiali z panem profesorem Grzegorzem Nowikiem z Muzeum Marszałka Piłsudskiego w Sulejówku.
Najpierw chyba trzeba zaznaczyć, że oprócz tego, że ono było rzeczywiście zacięte i krwawe i przyniosło stosunkowo dużo strat ze względu na krótkotrwałość, bo to jest niecały tydzień, to powstanie całe trwało, ale ono miało przede wszystkim ten wymiar tragiczny, dlatego że było to powstanie bratobójcze, ponieważ to było starcie polsko-litewskie i zawsze gdzieś w takich sytuacjach i prawda, i racja jest gdzieś pośrodku. Oczywiście musimy mieć świadomość, że odrodzenie narodowe litewskie w końcu XIX wieku dokonywało się nie w opozycji do zaborców, czyli do Rosji carskiej, czy do niemieckich Prus, bo przecież istniała tak zwana Mała Litwa z Tylżą Kłajpedą na lewym brzegu Niemna, która była litewskim terytorium narodowym, ale przecież była częścią Prus. I to odrodzenie nie odbywało się w konfrontacji z Rosją i Prusami, tylko ono się odbywało w konfrontacji z kulturą polską i ten młody nacjonalizm litewski, bo tutaj nie należy, że tak powiem, ubierać tego w piękniejsze słowa, ten litewski nacjonalizm był nacjonalizmem wręcz o podłożu takim niemalże rasistowskim. On zakładał, że historyczną Litwę zamieszkują Litwini, tylko nie są jeszcze do końca świadomi swojej litewskości. Jeżeli nawet mówią po polsku i są wyznania katolickiego, mówią po białorusku, mogą być wyznania katolickiego bądź prawosławnego. Co więcej, mówią w języku jidysz i są wyznania mojżeszowego, to są wszystko Litwini, tylko jeszcze o tym nie wiedzą i trzeba ich koniecznie relituanizować. I to, co się stało w czasie I wojny światowej, a więc powstanie Rady Państwowej Litewskiej, zwanej Tarybą, powołanej we wrześniu 17 roku, a potem uchwała tejże Rady proklamująca państwo litewskie, proponująca dynastii niemieckiej, prawda, obsadzenie tronu litewskiego, to wszystko dokonywało się nie w konfrontacji z Niemcami i Rosją, tylko w konfrontacji z kulturą polską, której przez kilkaset lat od czasów Unii ulegały wyższe warstwy społeczne. Można powiedzieć, że cała warstwa ziemiańska, duża część mieszczan w miastach Litwy i duża część ludności wiejskiej stopniowo wraz z postępami cywilizacyjnymi ulegała kulturze polskiej, ulegała polonizacji. I jednym z takich terenów granicznych oprócz Wileńszczyzny, gdzie powiedzmy te wpływy polskie i litewskie się ścierały, to jest część, bo gubernia wileńska to są ziemie zabrane, ale akurat Sejny, Suwałki leżały na terenie Królestwa Kongresowego. To była gubernia suwalska, w zasadzie augustowska z siedzibą w Suwałkach. I trzy południowe powiaty tejże gubernii, czyli augustowski, sejneński i suwalski, były powiatami o zdecydowanej większości ludności polskiej. Natomiast już te północne powiaty, czyli Marianopolski, Kalwaryjski, były powiatami o przewadze ludności mówiącej po litewsku i uważającej się za Litwinów. Przy czym zwykle tak to jest, że te podziały narodowościowe i samoświadomościowe, one nie przebiegają wzdłuż kreski na mapie.
Wzdłuż Czarnej Hańczy, czy linii Fosza.
Jakiejkolwiek linii, tylko one są tak wymieszane jak palce dwóch rąk splecione ze sobą i próba rozdzielenia tego jest zawsze bolesna dla lewej i prawej ręki i będzie zawsze bolesna dla Litwinów i dla Polaków. Przy czym o ile strona polska w latach 18, 19, 20 proponowała Litwinom zachowanie wszelkich uprawnień narodowościowych, kulturowych,
językowych
i tak dalej, o tyle Litwini stawiali warunki wręcz imperialistyczne, bo przecież Brześć nazywał się litewski, Mińsk nazywał się litewski i te ich aspiracje terytorialne były przeogromne, apetyty relituanizacyjne przeogromne. wolne i stawiali pierwszy warunek. Warunek taki, to znaczy uznanie litewskiego państwa na terenach historycznej Litwy ze stolicą w Wilnie, gdzie było 2% Litwinów tylko. Więc no, one były absolutnie nie do przyjęcia dla strony polskiej, która mówiła, no jeżeli Litwa rzeczywiście nie chce wchodzić w tych latach odrodzenia narodowego po pierwszej wojnie i odrodzenia państwowego w jakiekolwiek układy z Polską, a ta ryba zerwała wszelkie dawne traktaty unijne z Rzeczypospolitą, wypowiedziała je, no to strona polska deklarowała, o w takim razie, proszę bardzo, Litwa, ale na terenach etnicznie litewskich, natomiast nie na terenach historycznej Litwy, bo tam po prostu nie ma Litwinów. No,
czyli
może
to
ich...
nawiązanie do czasów XIV i późniejszych wieków, w warunkach w początku wieku XX nie miało racji bytu.
No, zupełnie nie miało racji bytu, dlatego że jednak no, proces historyczny się dzieje i trudno powiedzieć, żeby ci Polacy, którzy mieszkali w Wilnie, byli gorsi od tych Polaków, którzy mieszkali w Katowicach, mieli takie samo prawo wchodzenia w skład Rzeczypospolitej, bycia Polakami i uważania i Katowic, i Wilna, i Suwałki Sejny za miasta polskie. Natomiast jeśli chodzi o Sejny, to tutaj ten problem był o tyle bolesny, że w północnej części tego powiatu i wschodniej części, czyli w rejonie Kopciowa, które po litewsku się nazywa Kapcimiesti, czy Wiejsiei i Serei, dwóch takich gmin północnych, no tam Litwiny stanowili dużą część mieszkańców, aczkolwiek nie stanowili nawet większości, ale same Sejny były miejscem, gdzie istniało seminarium litewskie, seminarium duchowne, które było takim ośrodkiem lituanizacji. Głównie chłopscy synowie przyjmowani tam byli i oni byli tymi propagatorami litewskości. A poza tym w katedrze sejneńskiej jest pochowany Antoni Baranowski, po litewsku Antanas Baranauskas, który był ojcem literatury litewskiej, no bo przecież Mickiewicz pisał po polsku i wielu innych synów narodu litewskiego spolonizowało się i pisało po polsku. I Baranowski był tym, który z kolei pisał po litewsku, opracował ortografię, gramatykę litewską. Dlatego Sejny z seminarium stanowiły tak ważny dla środowiska litewskiego ośrodek.
I stąd ten konflikt pomiędzy Polakami
no
i
tak,
Litwinami.
Z jednej strony jest większość polska, która uważa, że powinna należeć do Rzeczypospolitej Polskiej, a z drugiej strony Litwini uważają, że to miasto symboliczne, prawie może, a chociaż nie aż tak bardzo,
zachowują
jak Wilno,
proporcje.
Prawda? Tak, tut proporcją gardę, jak Wilno, ze względu właśnie na te atrybuty, które wymieniłem. I Litwini, muszę powiedzieć, że działają tutaj jednak jak okupanci. Działają dosyć bezwzględnie i kiedy jest wytyczona 26 lipca 1919 roku linia rozgraniczenia i na Suwalszczyźnie, i na Wileńszczyźnie, linia, która została potem nazwana linią Ferdynanda Foscha, ona przebiega tak do dzisiaj jak granica między Polską i Litwą, czyli mniej więcej na południe od Wisztyńca, na północ od Wirzajn i później aż do mniej więcej rejonu na północ i wschód od Berżnik, potem przecina jezioro Kalety i biegnie dalej do Niemna. To jest w zasadzie jedyny kawałek granicy wschodniej polskiej przedwojennej istniejący do dzisiaj. On jest rozgraniczeniem między Polską i Republiką Litewską. Natomiast Litwini no, nie mogli zrezygnować w ich mniemaniu z tychże Sejn i uważali, że ta granica wbrew Polsce i wbrew koalicji, z którą to zostało ustalone i wynegocjowane w Paryżu, że ta granica powinna biec wzdłuż Czarnej Hańczy od jeziora Wigry. No jeszcze Augustów ostatecznie może należeć do Polski. Suwalkai, no oczywiście, no jeśli już, to koniecznie. No ale Sejny bezwzględnie i ta granica miała biec
czyli
wzdłuż
Augustów
Czarnej
i Suwałki
Hańczy.
Po stronie polskiej, nie, natomiast no, Sejny
Sejny
nie.
Bezwzględnie po stronie litewskiej.
I do społeczności dotarły te oczekiwania Litwinów, społeczności tamtejszej i postanowiono dać zbrojny odpór
tak,
tym
no,
zamierzeniem.
Do dzisiaj nie jest jasne, tego historykom się nie udało ustalić, czy to powstanie, możemy powiedzieć nic nie uwłaczając komukolwiek, że to powiatowe powstanie sejneńskie, które miało zdecydować o tym, żeby jednak no, powiat sejneński należał do Rzeczypospolitej, czy jego wybuch był uzgodniony z Warszawą, czy nie. Dlatego, że z jednej strony tu toczyła się gra o powiat sejneński, ale z drugiej strony toczyła się gra o całą Litwę. Otóż Józef Piłsudski podejmował już od wiosny 1919 roku różne próby negocjacji, nacisków, porozumienia z Litwą. Pierwszą taką próbą jest misja wysłania Michała Romera do Kowna, aby negocjował z lewicą litewską, bo z nacjonalistami nie dawało się rozmawiać, i przekonać ich do zwołania konstytuanty litewskiej, i niech konstytuanta z całego terenu, nie jakaś rada, ta ryba, która jest powołana przez kilku działaczy czy kilka partii politycznych, prawda, ale jednak z woli społeczeństwa zwołana konstytuanta Sejmu Ustawodawczy w Wilnie niech zdecyduje. Ta misja niestety zakończyła się niepowodzeniem. Józef Piłsudski podjął inną próbę, to znaczy próbę pozyskania grupy działaczy i środowisk polskich na Kowieńszczyźnie i również działaczy litewskich, no z naczelnym dowódcą armii litewskiej Sylwestrem Żukowskim, Sylwestrasem Żukałkasem i również działaczami litewskimi i z tej Litwy Pruskiej i z tej Litwy Kowieńskiej, którzy godziliby się z taką koncepcją no, odrodzenia Litwy trójkantonalnej, to znaczy takie jak Szwajcaria, gdzie istnieje kanton litewski, kanton polski, kanton białoruski. I miało to mniej więcej być tak zaplanowane i zorganizowane, że w Kownie miał się dokonać przewrót, powołany miał być rząd. Na premiera tego rządu był przewidziany brat Gabriela Narutowicza, Stanisław Narutowicz, tego Gabriela, który został pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej w 1922 roku. I siły lokalne polskiej organizacji wojskowej miały no, po prostu dokonać takiego propolskiego przewrotu z częścią oficerów armii litewskiej.
Obalając premiera Sklażewiciusza.
Tak, to był lewicowy premier, ale uważano, że może część działaczy litewskich się przychyli ku takiej koncepcji. Miało być to dokonane siłami takiego wewnętrznego przewrotu. Na wszelki wypadek oczywiście w Wilnie został skoncentrowany kowieński pułk strzelców, wchodzący w skład dywizji litewsko-białoruskiej. Na wypadek pomocy, na dodatek jeszcze dodatkowo asekuracja w postaci 3. Dywizji Legionów i przygotowania do tego zamachu stanu, przewrotu w Kownie były dosyć, że tak powiem, zaawansowane i miał on nastąpić w końcu sierpnia. Tymczasem komendant Polskiej Organizacji Wojskowej na Suwalszczyźnie, Adam Rudnicki, zdecydował z Grajewa, komenda się znajdowała poza terenem powiatu augustowskiego, suwalskiego i sanieńskiego, że w nocy z 22 na 23 sierpnia wybuchnie powstanie w Sejnach. Ono początkowo przebiegało dosyć bezkrwawo. W zasadzie starano się rozbrajać żołnierzy litewskich, tłumacząc im, żeby wracali po prostu do domu. I pamiętam taką scenę, którą opowiadał mi pan Szyryński, syn jednego z uczestników powstania sejneńskiego, jak rozbrojono posterunek gminny żandarmerii litewskiej w Berżnikach. Otóż wzięto do niewoli tych żandarmów litewskich, pozbawiono ich karabinów, pozbawiono ich mundurów i w kalisonach, jak to wtedy mówiono, wysłano ich, żeby wracali do Kowna. Ci policjanci po godzinie wrócili, powiedzieli, że to tak nieprzystojnie w kalisonach jest defilować i żeby im pozwolono zabrać mundury. No więc ci peowiacy pozwolili im te zabrać mundury. Po czym po godzinie wrócili znowu i powiedzieli, że no w mundurach niby są, ale jednak jeszcze jakby buty im zwrócili, to było dobrze. No więc zwrócono im buty. Kiedy po kolejnej godzinie wrócili, powiedzieli, że no bez karabinów też nie mogą się pokazywać, ponieważ zostaną skazani za dezercję. W związku z tym zwrócono te karabiny, ale bez zamków i bez amunicji. I tak wyglądało mniej więcej to powstanie.
22 na 23
sierpnia opanowane w zasadzie roku. Cały teren. Natomiast 23 Litwini ściągają oddziały z Mariampola, z Kalwarii i te oddziały łącznie z Korpusem Ochotniczym, Freikorpsem pułkownika Dybicza, niemieckim oddziałem ochotniczym, dokonują pacyfikacji Sejn. Powstańcy mają karabiny, są dosyć liczni, bo to jest no kilkuset ludzi, którzy bierze udział w obsadzeniu całego tego terenu, całego powiatu sejneńskiego, natomiast nie mają amunicji. Czekają na to, aż Suwałk przez Krasnopol dojdzie drugi batalion 41. Suwalskiego Pułku Piechoty, sformowany rok wcześniej w składzie dywizji litewsko-białoruskiej. Tymczasem ten batalion dochodzi mniej więcej do północnego skraju jeziora Wigry, przebiegającego przy szosie i zatrzymuje się. Potem dochodzi do Krasnopola i znowu się zatrzymuje. A ten dzień 23 jest kluczowy, ponieważ oddziały litewskie i niemieckie dokonują brutalnej pacyfikacji Sejn, łącznie z dobijaniem rannych, wrzucaniem granatów ręcznych do mieszkań, domów, w których strzelają powstańcy. No ten słynny mord na placu Świętej Agaty, czyli przed katedrą sejneńską, łącznie ze strzałami z terenów seminarium duchownego. Tam ginie Wacław Zawadzki, pseudonim Rózga, na koniu trafiony, którego koń pociągnął. On wisiał ranny za nogę w strzemieniu, która pozostała. Do dzisiaj ta ulica w Sejnach nosi nazwę Zawadzkiego i ocalała cały PRL, ponieważ władze ludowe sądziły, że to chodzi o Aleksandra Zawadzkiego. No ale tak to wygląda często przy zbieżności nazwisk. I opanowują Sejny. Między innymi w aptece, w której był punkt sanitarny, zginie pan Domosławski, przewodniczący Polskiej Rady Ludowej, od granatu tam rzuconego. Tymczasem opatrywał tam rannych i Litwinów, i Polaków. Powstanie przechyliło się na zupełnie drugą stronę. Warto by jeszcze podkreślić, że w tym powstaniu bierze udział jako dowódca jednej z kompanii ostatni z pokolenia Zanów, współtwórców filomatów i filaretów. Jego dziadek razem z Mickiewiczem w Wilnie tworzył tę organizację, znany Zan, a tutaj dowodzi jedną z kompanii w powstaniu sejneńskim. I po tej pacyfikacji powstańcy wycofują się na południe, ale przychodzi im z pomocą z jednej strony właśnie ten batalion 41. Pułku następnego dnia, a z drugiej strony oddział kawalerii. I w czasie koncentrycznego takiego natarcia następnego dnia, 25. na Sejny, ten oddział kawalerii wychodzi na skrzyżowanie dróg od strony Posejneli, tam w rejonie jeziora Gaładuś. Wychodzi na tyły taborytów litewskich. Tabory powodują panikę, odwrót części oddziałów litewskich na Żagary i tam w bagnach duża część Litwinów się topi. I w zasadzie wojsko wychodzi i powstańcy na linię Fosza, na linię 26 lipca. I tym się kończy powstanie, ale nie kończy się problem polsko-litewski, dlatego że Litwini, mimo że sami byli agresorami, sami bezprawnie okupowali ten teren powiatu sejneńskiego, podnoszą w Europie krzyż, że zostali, że tak powiem, zaatakowani przez Polaków, tak jakby Polacy maszerowali w tym czasie na Kowno. I to powoduje masowe aresztowania, zupełnie na chybiusz trafił w środowiskach polskich w Kownie. One paraliżują częściowo przygotowania do tego przewrotu, który tam polsko-litewskiego, antynacjonalistycznego w Kownie. W czasie jednej z rewizji we wrześniu w ogrodzie Jana Niekrasza zostaje znalezione archiwum. No to jest też kolejny przykład idiotycznej konspiracji, w której ewidencjonowano członków, prawda? To jest niestety zguba wszystkich konspiracji. I na podstawie tych list jest aresztowanych kilkuset potencjalnych uczestników zamachu stanu i w zasadzie przekreśla to jakiekolwiek próby i w mentalności społecznej i Litwinów, mimo oporów dotychczasowych, to jednak ten krwawy przebieg powstania sejneńskiego i wykrycie prób tego zamachu, które było konsekwencją udanego powstania sejneńskiego, które udaremniło w ogóle przewrót propolski w Kownie, no to jest, że tak powiem, no kość niezgody, wykopanie, że tak powiem, toporów wojennych i to już jest w zasadzie chyba przekreślenie wszelkich możliwych prób porozumienia z Litwą. W tej chwili już tylko wyłącznie możliwe są rozwiązania siłowe, które obie strony stosują. No najpierw stosują to Litwini, zawierając 12 lipca 1920 roku układ sojuszniczy z bolszewicką Rosją, który gwarantuje im udział w podziale terytorium odradzającej się Polski i współdziałanie wojska litewskiego z Armią Czerwoną w lipcu i sierpniu i wrześniu 20 roku. To jest ponowna agresja na Suwalszczyznę i dojście do linii Biebrzy, do linii kanału Augustowskiego. No i kolejne walki polsko-litewskie na Suwalszczyźnie i konsekwencją tego wszystkiego jest fatalnie nazwany w telegramie generała Władysława Sikorskiego tak zwany bunt Żeligowskiego, bo nie jest to nic innego jak kolejne powstanie które przeprowadzili żołnierze tych ziem, żołnierze dywizji litewsko-białoruskiej, którzy służyli w Wojsku Polskim nie z tytułu poboru, tylko z tytułu zaciągu ochotniczego i walczyli o przyłączenie Wileńszczyzny zamieszkałej przez większość polską do Rzeczypospolitej. I to jest ostatnia próba rozwiązania federacyjnego. To jest ostatnia próba oferty dla Litwinów, że jeżeli myślicie o historycznej Litwie, to ona musi być trójkantonalna. Musi być litewsko-polsko-białoruska, albo będzie Litwą narodową, nacjonalistyczną, ale tylko na terenach etnicznych i to jest Litwa Kowieńska.
I ten konflikt zakończył się wymuszonym przymierzem i zawarciem układu pokojowego dopiero w 1938 roku, kiedy to już i Sowieci, i Niemcy zbliżali się ku sobie, a potem całą Europę rozgrabili. Takie były początki tych późniejszych, bardzo tragicznych wydarzeń, o których opowiadał nasz dzisiejszy gość, profesor Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Za uwagę również dziękuję, Lech Pilarski. Do usłyszenia.